You're with SBS Radio.
Adelaide, witam Państwa jak zwykle serdecznie, Rena Żurawel. No i mamy tak zwane przesilenie wiosenne. Zimno, ciepło, gorąco, chłodno. Trochę popadało. Martwią się nauczyciele, którzy już mają dyplomy, a nawet pracują w swoich zawodach, bo nagle się okazało, że muszą przechodzić testy na przydatność zawodową w dziedzinie gramatyki i rachunków, tak zwany literacy and numeracy test. I jeśli się okaże, że nauczycielowi nie uda się zdać takiego testu, to może nie dostać rejestracji. We wczorajszym Advertiserze ukazał się publiczny lament niejakiej pani Bukok, której nie udało się zdać testu nawet za trzecim razem. Test działa retrospektywnie, to znaczy studenci, którzy rozpoczęli studia starym programem, muszą za teraz po ukończeniu studiów przechodzić test na przydatność zawodową w dziedzinie pisania i czytania. Niektórzy twierdzą, że jest to unieważnienie dyplomu i 4 lat studiów. W tym samym artykule pani Anna Coates, studentka z Uniwersytetu we Flinders, opowiada, że poprzednio pracowała jako szefowa w przedsiębiorstwie turystycznym i zajmowała się rachunkowością, planowaniem budżetu i wymianą walutową. Martwi się teraz, czy zda obecny sprawdzian, o którym nie miała pojęcia, jak zaczynała studia nauczycielskie. Pocieszeniem jest fakt, że jak podaje nasz dziennik, w Anglii zniesiono takie testowanie wyuczonych już nauczycieli. Martwią się mieszkańcy Australii Południowej, czy przypadkiem nie nastąpią zmiany w planowanym kontrakcie budowy łodzi podwodnych w Osborne w Adelaide. Zachodnia Australia wydaje dużo pieniędzy, ponad $500,000, jak podaje Advertiser, na kampanię reklamową. Minister obrony Zachodniej Australii, pan Paul Papalia, utrzymuje, że Adelaida nie nadaje się do tak ważnego projektu, ponieważ budowa łodzi i frygat wymaga przynajmniej 15 tysięcy wykwalifikowanych pracowników, których Adelaida nie posiada. Ale ostatecznej decyzji jeszcze nie ma być wkrótce. Martwimy się też zmianami, jakie nam przygotowuje rynek budowlany i tak zwani deweloperzy. Tim Lloyd, nasz stały korespondent, bardzo krytykuje niemoc rad miejskich, a także obu partii politycznych, które jego zdaniem powinny ograniczać zbyt entuzjastyczną działalność deweloperów. Chodzi o budownictwo mieszkaniowe, tak zwane plomby i rozbiórkę zabytkowych domów na budowę nowych bloków mieszkalnych. Nowe wieżowce bardzo się nie podobają mieszkańcom rezydencyjnych dzielnic. Budowlańcy wykupują tańszą ziemię tuż poza centrum miasta i budują tam potężne wieżowce. Niszczą w ten sposób rezydencyjny charakter dzielnicy, takie na przykład jak Anley. Chodzi nie tylko o sam wieżowiec. Adelaida ma odwieczny problem z parkowaniem samochodów. Każdy wieżowiec potrzebuje infrastrukturę. Parking, garaż, dostęp do sieci wodnej, dodatkowe oświetlenie, a nawet prozaiczne kubły na śmieci. Bardzo taka nowoczesność zakłóca sielankowy charakter naszych starych, historycznych już dzielnic. Niektóre rady miejskie zaś chcą bardzo dotkliwie karać mieszkańców, którzy nieprawidłowo korzystają z kubłów na śmieci. Oto za każde nieprawidłowe wrzucenie nie tylko nie tych śmieci do tych kubów, co potrzeba, mieszkaniec otrzyma mandat w wysokości prawie $200. Rada Miejska Dzielnicy Prospekt ostrzega, że jeśli nie pomogą 3 upomnienia, ustne czy pisemne, to niesforny użytkownik kubów na śmieci otrzyma właśnie taki mandat. Kłopot nie tylko w tym, żeby wiedzieć, co się wrzuca do którego z 3 kubów. Zdarzają się przypadki podrzucania śmieci sąsiadowi, gdy nasze kuby są już przepełnione na przykład. Zastanawiają się radcy miejscy, czy nie zaprojektować jakichś specjalnych zamków na te kubły. Zmiany, które martwią kierowców, to na przykład wprowadzenie limitu prędkości w obrębie miasta do 40 km na godzinę. Lamentuje Christopher Pine, były federalny parlamentarzysta, że takie ograniczenie może bardzo denerwować kierowców udających się na zakupy, na przykład na ulicy Prospekt czy w Westfield Shopping Centers. Nie dość, że ulice zatłoczone, miejsca na parking brak, to jeszcze będziemy spędzać godziny w aucie, żeby przejechać taki mały odcinek z Regency Road do Grand Junction wzdłuż ulicy Prospekt. Natomiast bardzo przydałoby się odpowiednie numerowanie budynków, zwłaszcza tych, które należą do różnych biznesów i przedsiębiorstw. Numery uliczne biznesów powinny być widoczne z daleka. W Adelaide pod tym względem mamy ogromne braki. Mieszkamy na najsuchszym kontynencie w najsuchszym stanie. Nasze zasoby wodne są na wyczerpaniu i należy ograniczać zużycie wody. Zwłaszcza apele różnych naukowców dotyczą użytkowników wody pitnej. Jakoś nie dotyczy to wielkich firm i przedsiębiorstw, które również korzystają z wody pitnej, zwłaszcza kopalnie. Różni naukowcy biją na alarm. Brad Rydu, główny naukowiec CSIRO, Australijskim Instytucie Badań Naukowych, w dziale agrykultury opublikował wynik badań naukowych, które były fundowane częściowo przez Meat and Livestock Australia. Cały artykuł ukazał się w The Conversation. Okazuje się, że 70% zasobów wody pitnej na świecie zużywane jest do produkcji żywności. Zdaniem naukowców więc powinniśmy ograniczyć jedzenie do produktów żywnościowych, których produkcja potrzebuje jak najmniej wody. Na całym świecie stosuje się irygację do produkcji żywności. Wskaźniki zużycia wody w systemie irygacji są bardzo wysokie. Zdaniem naukowca Brada Rydu, który opublikował swoje badania w The Conversation, to do produkcji małej tabliczki czekolady zużywa się 21 litrów wody. Dzienne wyżywienie Australijczyka zużywa 362 litry wody potrzebnej do produkcji żywności, którą przeciętny mieszkaniec Australii konsumuje w ciągu jednego tygodnia. Największy wskaźnik zużycia wody wykazuje na przykład suszone morele, płatki owsiane, ryż dmuchany. Ogromnej ilości wody pożera na przykład szklanka soku pomarańczowego, bo około 100 litrów wody, podczas gdy średniej wielkości jabłko używa tylko 3 litry. Najmniejszy wskaźnik zużycia wody wykazuje czerwone mięso, wołowina i baranina. Profesor Anna Gaudani z Uniwersytetu w Perth w wywiadzie do radia ABC Canberra Penny Travers opowiada, że 1 kg czekolady potrzebuje do produkcji 24 tysiące litrów wody. Tyle wody wystarczy do zapełnienia basenu w ogrodzie. Produkcja jednego czekoladowego zajączka pożera 12 tysięcy litrów wody, bo kakao potrzebuje bardzo, bardzo dużo wody. Profesor Gaduani powiada, że powinniśmy się czuć winni, zajadając czekoladowe jajka wielkanocne. Nic dziwnego, że młodzież z całego świata mocno się denerwuje wynikami tych badań i urządzają demonstracje w wielu miastach. Zrozumiałe jest więc, że mieszkańcy Adelaide postanowili zademonstrować swoją troskę o zmiany klimatyczne na terenie marketu w Adelaide przy Goodell Street. I tym bardzo klimatycznym akcentem pragnę pożegnać Państwa i do usłyszenia. Z Adelaide mówiła Rena Żulawel.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.